Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy z miejsca piastowego, sanktuarium świętego Michała Archanioła i księdza błogosławionego Bronisława Markiewicza. Dzisiaj temat, który chcemy podjąć, nad którym chcemy się zastanowić, to postawa ojcowska błogosławionego Bronisława Markiewicza jako wzorzec dla ojców, świadków wiary i trzeźwości. Witam bardzo serdecznie naszych gości, przede wszystkim księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże.
Witam również księdza Jana Seremaka, kustosza sanktuarium świętego Michała Archanioła. Szczęść Boże. Także witam naszych gości, pan Krzysztof i pani Jolanta Bęben, krucjata KWC.
Szczęść Boże.
I państwo Anna i Robert Puchalscy, odpowiedzialni za stronę muzyczną, tak?
Szczęść Boże.
Wesele Gloria, opiekunowie zespołu muzycznego Gloria. I pan Kazimierz Jaworski, senator, witamy.
Szczęść Boże.
No właśnie, postawa ojcowska w tym wzorze błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Ten temat, który chcemy podjąć. Zanim rozpoczniemy nasze rozważania, ja przypomnę numery telefonów 13 435 30 10. To jest pierwszy numer. Jeszcze raz, żebyśmy mogli zapisać, kiedy państwo włączą się w naszą rozmowę. 13 435 30 10 to pierwszy numer oraz drugi numer. 13 433 92 62. Powtórzę ten numer. 13 433 92 62. Te numery oczywiście jeszcze będziemy przypominać w trakcie naszej audycji.
Bardzo serdecznie witam wszystkich. Cieszę się, że temat, który podjęło duszpasterstwo trzeźwości w Polsce, postawa ojcowska, ojcowie jako świadkowie wiary i trzeźwości, została podjęta na tym 9. ogólnopolskim spotkaniu o trzeźwość narodu. Temat, który ma być wprowadzeniem do tego naszego spotkania, postawa ojcowska błogosławionego Bronisława Markiewicza jako wzorzec dla ojców, świadków wiary i trzeźwości, na pewno chciałbym oprzeć na tym, co się stało w życiu księdza Bronisława Markiewicza. Ale przede wszystkim chciałbym się podzielić tym, co tutaj się dzieje w sanktuarium, kiedy przybywają ojcowie i pragną stać się na nowo ojcami wiary i trzeźwości. Może na początku odniosę się do tego, co powiedział sługa Boży ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Nie ma gotowego prymasa. Prymasem człowiek się staje. Przepiękne słowa pokazujące, że człowiek ciągle się staje. Człowiek kształtuje siebie. Nie ma gotowego ojca pełnego wiary i trzeźwości. Takim człowiek się staje. I jest zachowany piękny porządek w tym temacie obecnego roku, mający na względzie modlitwę w intencji wszystkich ojców, aby byli pełni wiary i trzeźwości. Najpierw wiara. I na wierze, na tym fundamencie ukształtuje się trzeźwość. Błogosławiony Bronisław Markiewicz, gdy miał 18 lat, on doznał ogromnego spustoszenia w swoim życiu. Pod wpływem nauczycieli w Przemyślu stracił wiarę. I nagle zauważył, że on przestał się stawać wspaniałym człowiekiem, wspaniale rozwijającym swoje zdolności. Był tym przerażony. Sam napisze po wielu latach, Chciałem się dostosować do poglądów moich profesorów i kolegów, ale odczuwałem jakąś pustkę w duszy i niezadowolenie. To mi dawało dużo do myślenia i niepokoiło mnie. Jednego wieczoru po nauce ukląkłem jak niegdyś w domu rodziców. Zacząłem się modlić: o Boże niewidzialny, jakże szczęśliwym czułem się w mych latach dziecięcych, gdy bez żadnej wątpliwości klękałem codziennie do modlitwy i nazywałem Cię Ojcem, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dziś ludzie mówią mi, że Boga nie ma, a prawdy religijne nie są zgodne z rozumem. Ja bym jednak nie chciał w tak ważnej rzeczy pobłądzić. Nie chciałbym Ci odmówić należnej chwały i posłuszeństwa. Jeżeli rzeczywiście jesteś i rządzisz niebem i ziemią, daj mi łaskę, abym Cię poznał i ukochał całym sercem. I błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz to wspaniałe wyznanie na temat swojego spotkania z Bogiem i nawrócenia zakończył: Bóg dobry wysłuchał mnie. Tak dzisiaj w czasie tego czuwania modlitewnego ciągle jak refren przechodziło przez moją myśl takie błaganie do Boga: Boże, wysłuchaj tych wszystkich, którzy tutaj się znajdują, żeby naród polski był trzeźwy, żeby ojcowie naprawdę pod wpływem wiary, wielkiej modlitwy i błagania Boga stawali się coraz bardziej ojcami wiary i trzeźwości. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz ogromny kładł nacisk na trzeźwość. Ale Pan Bóg, kształtując tego człowieka, tego przyszłego, wspaniałego, świętego kapłana, dał mu już w dzieciństwie poznać, jak strasznym jest alkoholizm. Gdy on miał 4 latka, to była rzeź galicyjska. On to odczuł i to bardzo mocno. Co to znaczy rozpijaczone społeczeństwo, które dokonywało strasznych rzezi? Jego rodzina to odczuła bardzo mocno. Ksiądz Markiewicz wspomina, że w tym czasie mama piekła chleb z perzu. Po wielu latach ksiądz Bronisław Markiewicz mówił, jak bardzo trzeba zadbać o robotnika i chłopa, że czasami oni wyglądają, tak on pisze, jak kruch czarny, potwornie wyniszczeni przez alkohol. Zadaję pytanie, jaką pomoc okazują karczmarze, którzy niszczą całe rodziny, podając bez przerwy zmęczonemu, zniszczonemu, głodnemu chłopu alkohol. I to wszystko biorąc na uwagę, błogosławiony Bronisław Markiewicz coraz bardziej stawał się apostołem trzeźwości. On stawał się wcześniej człowiekiem wiary. Ta wiara pchnęła go w objęcia seminarium duchownego. Chciał być tak bardzo gorliwym kapłanem. A kiedy zaistniał pomiędzy ludźmi, kochając braci i siostry danej parafii, wtedy nagle zobaczył, jak bardzo jest niszczona tożsamość ludzka przez alkohol. I on coraz bardziej dąży do tego, żeby głosić prawdę o trzeźwości.
Gdy rozważamy właśnie tą postawę błogosławionego Bronisława, księże biskupie, spoglądamy na dzisiejszą sytuację, gdzieś biorąc tamte jego doświadczenia, nawet o które nam wspominał ksiądz Jan, to spotkanie z tym brakiem trzeźwości, I czy dzisiaj my jako Kościół, jako wspólnota Kościoła, no, mamy taką świadomość, że z tym trzeba nieustannie podejmować, bo ten temat się pojawia, ale jako tak ogółem, czy my chcemy to podjąć, tak, to jest takie wyzwanie chyba, które musimy jeszcze bardziej z tym apelem docierać.
Ja najpierw z całego serca dziękuję za możliwość bycia tutaj w miejscu piastowym. Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że Radio Maria i Telewizja TRFM transmituje to nasze spotkanie i to i msze święto i te rozmowy niedokończone, bowiem jest to szczególna okazja do powiedzenia tych trudnych, ale tak bardzo ważnych spraw dla Kościoła i dla naszej ojczyzny. Musimy zacząć od tego, że jakby za mało akcentujemy tę sytuację, że utrata trzeźwości powoduje również w wielu wypadkach, bardzo wielu wypadkach, utratę wiary, osłabienie wiary. I my jako Kościół, jako kapłani, ale również wszyscy ochrzczeni, którzy odpowiadamy jeden za drugiego, musimy mieć tę świadomość. To jest potwornie wielka rzesza ludzi. Około 1 miliona osób uzależnionych i około 4 milionów ludzi pijących ryzykownie i szkodliwie. A więc już sama statystyka pokazuje nam, jak wielki, ogromny jest problem. Oczywiście, jeśli mówimy o ojcostwie, to każdy ojciec, to co napisaliśmy w liście na sierpień, miesiąc abstynencji, największą nagrodą dla ojca jest to, że może powiedzieć o swoim dziecku, że jego postawa w stosunku do wiary, w stosunku do alkoholu, jego postawa, jego modlitwa, jego życie kształtuje obraz w jego dziecku, obraz samego Pana Boga. Bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w wielu wypadkach dziecko nosi obraz Pana Boga takim, jakim był jego ojciec. I teraz wyobraźmy sobie ojca, który każdej niedzieli chodzi do kościoła, który nie sięga po alkohol, czy zachowuje trzeźwość, ojca, który troszczy się o rodzinę, ojca, który kocha bardzo swoje dzieci. A więc taka postawa kochającego, dobrego Ojca, Boga Ojca wytwarza się w sercu dziecka. Ale weźmy inną sytuację, że rzeczywiście ojciec jest osobą uzależnioną, ojciec traci wiarę, nie chodzi do kościoła, ojciec więcej, nawet stwarza sytuacje bardzo trudne w domu, przemocy domowej i tak dalej. Jaki obraz ukształtuje się w sercu dziecka, obraz Boga Ojca? I o tym musimy pamiętać, o tym musimy mówić. To są bardzo, bardzo ważne sprawy.
I mamy tutaj, między nami są również Państwo Pan Krzysztof i Pani Jolanta Bęben, diakonia krucjaty. No właśnie, na czym to polega? Bo wy żyjecie też, i nie tylko, że żyjecie tym, ale też no jest to ten apostolat ku temu, prawda? Działalność właśnie. Na czym to polega? Jakie wasze świadectwo życia też?
Czy my tutaj jesteśmy z taką wielką wdzięcznością i radością, bo myślę, że nie jest przypadkiem, takim Bożym przypadkiem, że dokładnie rok temu tutaj, w tym miejscu, z wielką odwagą, myślę, że na wyrost trochę, ale ogłosiliśmy, że w październiku będą rekolekcje trzeźwościowe, tu na górce w miejscu piastowym. I to było, no, to był czas, kiedy to była dopiero podjęta decyzja i rozpoczęte przygotowania. I dzisiaj, tutaj, w tym studiu, ale również przed Panem Bogiem i wszystkimi, chcemy zdać relację, że dużo dobrego się wydarzyło. Właśnie przez Boże działanie, bo skoro mówimy o roli Ojca, to dzisiaj z łzami w oczach patrzyliśmy na mszę świętą, kiedy śpiewały dzieci, bo to były dzieci, które przyszły tutaj do miejsca piastowego, były wcześniej na rekolekcjach. Dzieci, które dzisiaj mogły wziąć za rękę swojego tatę i zobaczyć trzeźwego tatę. A nie, przed tymi rekolekcjami nie zawsze tak było, z tymi rodzinami. Dzisiaj te dzieci w tych rodzinach, wiemy to, bo to jest taki ciągły nasz kontakt, taka wielka wspólnota, klękają z mamą i z tatą do modlitwy. I oni dzielą się odkryciami na modlitwie. I one tutaj, kiedy organizujemy również z księdzem Janem i z całym towarzystwem te spotkania comiesięczne trzeźwościowe, po to, żeby tych ludzi nie stracić, żeby być z nimi w kontakcie, to na te spotkania najpierw niecierpliwią się dzieci. Ostatnio, na ostatnim spotkaniu, kiedy nawet zrobiliśmy takie ognisko grilla, było 23 dzieci. I to jest niesamowite, to jest piękne, jak te dzieci tutaj się odnajdują i to, cośmy rozmawiali. Te dzieci w pewnym momencie, w tym takim początku trzeźwości ojca w rodzinie wielokrotnie, podjęły duszpasterstwo, taką ewangelizację, przez to, że przypominają o modlitwie, że chcą tutaj być. Że dzisiaj podnosiły do góry ręce, chwaliły Pana Boga, ich rodzice niektórzy płakali, bo tego nie było w ich życiu wcześniej. Dlatego to, co wydarzyło się przez ten rok, jest wielkim darem, Bożym darem. Na pierwszych rekolekcjach, tak wytęsknionych i z taką obawą wyczekiwanych, było 120 osób z 5 diecezji, 20 krucjat podpisanych, ale takim wielką radością były te drugie rekolekcje, gdzie było 160 osób, gdzie było 36 małżeństw, 23 dzieci, 9 rodzin, całych, wszystkich. I takim wielkim darem jest to, że tych rekolekcji właśnie jest to, że stąd wszyscy poszli razem, jedną drogą. Nie, że gdzieś tato był na rekolekcjach i wrócił, nikt go nie rozumie, bo chce być ojcem, mężem i gospodarzem, tylko tutaj nabrali tej siły. I oprócz tego, co miesiąc są te spotkania. I dzisiejsze spotkanie też było tym comiesięcznym spotkaniem. Po prostu tutaj było mnóstwo ludzi z rekolekcji i to jest wielki Boży dar i za to Panu Bogu chcemy tutaj dzisiaj podziękować, a księdzu biskupowi szczególnie, bo to, co było dotknięte dzisiaj w homilii, to oby takie kazanie było w każdej parafii i dotarło do każdej rodziny. Wtedy nam się oczy otwierają, którzy jesteśmy w tych sprawach, a co dopiero ludziom, którzy są uwikłani i wielu spraw nie widzą, bo są tak zamotani przez to, co ksiądz biskup powiedział, przez te media i przez to wszystko, że oni nawet nie wiedzą, w jakim świecie żyją, jak są manipulowani. Dlatego Bogu niech będą dzięki za te otwarte drzwi tutaj, gdzie błogosławiony ksiądz Markiewicz brał tych młodych ludzi, szedł z tyłu, rwał z nimi maliny i ta piękna, sławna pieśń Dam Ci Malin Garść zespołu Michael. To jest właśnie to, co czujemy w sercu. Tutaj wiele osób dostaje malin tych garść, idzie do domu i tutaj chce wracać. Dlatego my jesteśmy wielkimi szczęściarzami jako Towarzystwo Pociągliwość i Praca, że mamy takiego wspaniałego przewodnika, kim jest ksiądz Jan Seremak, bo on wie, którędy iść, a żebyśmy nie pogubili się, bo myśmy już nieraz mieli różne pomysły, a się okazało po dwóch dniach, że tam były jakieś przepaści straszne. Ksiądz nas ciągle prowadzi i za to...
Dobrze, zaraz ja w tej chwili się włączę, ale nie będę, Krzysztof, tutaj w żadnym wypadku atakował. Ja jestem ogromnie Wam wdzięczny. Natomiast chciałem dopowiedzieć, to była naprawdę maleńka grupka dzieci z tych, które tutaj się spotykają w takiej sali, którą nazywamy pod niedźwiadkiem. I te dzieci bawią się, te dziewczyny, które tutaj stały przed tymi dziećmi, to one organizują zabawy dla tych dzieci, wspaniale prowadzą. I są też dzieci, które są z rodzin, w których wesele było bez alkoholu. Więc i są i tacy, i tacy. Natomiast ta maleńka grupka dzieci, która dzisiaj śpiewała, to jest tylko maleńka cząstka dzieciaków i młodzieży, którzy tutaj uczestniczą. Przepraszam, tak się włączyłem tutaj w to,
co... Ja chcę tylko jeszcze dodać, że w ciągu tego roku wydarzyło się bardzo wiele dobra i dzisiaj doświadczyliśmy, jak wielu ludzi z całej Polski nawet przyjeżdżają, chcą być razem, bo to jest wspólny kierunek. Jeszcze jednym takim pięknym wydarzeniem, którym chcemy się podzielić, jest właśnie jeszcze Droga Krzyżowa z modlitwą o wyzwolenie z nałogów i zniewoleń, która w tym roku była już czwarta, albo dopiero czwarta, którą też mieliśmy szczęście, że taki wielki zaszczyt, którą prowadził ksiądz Jan Seremak, rozważania. Przy każdej stacji były rozważania i przepiękne i świadectwa ludzi wyzwolonych. I takim też jakby przemyśleniem tej Drogi Krzyżowej jest to, żeby ukazać krucjatę i wyzwolenie, jako przede wszystkim wyzwolenie z lęku, jako dar dla drugiej osoby, ale również nie tylko jako spatrzenie na to takie trochę pokrzywione, że to jest tylko dla ludzi mających problem z alkoholem. Szerokie spojrzenie na krucjatę przez świadectwa, narkotyki, hazard, sprawy czystości, alkohol w różnych postaciach osób uzależnionych i współuzależnionych. I to jest też takie wielkie, piękne dzieło, bo No, co roku uczestniczy prawie 1000 osób, też w tym roku było chyba z 6 diecezji. Wielki dar biskup Jan Niemiec był, przepięknie też nas ubogacił, bo mimo swojej choroby był z nami, szedł całą drogę krzyżową, żeby być z nami, żeby i nigdy tego nie zapomnę. I tak bym właśnie, tak widzę biskupa, który idzie z nami na przodzie i każdemu błogosławi. Jedzie rowerzysta, błogosławi. Widzi dom w budowie, błogosławi. Przechodzą ludzie, błogosławi. I to jest niesamowity dar, że mogliśmy przeżyć tą drogę krzyżową. I że tutaj to, co tutaj dzieje się właśnie na górce w miejscu piastowym, że możemy tutaj być. Ja tu przed chwilą w takich rozmowach przed audycją powiedziałem do księdza biskupa, że przykleiliśmy się tutaj i wcale się nie chcemy odklejać. Niech tak zostanie, znam dobrze.
Ja tylko jeszcze dodam, tak jak mąż mówi, przykleiliśmy się tutaj, ale to jest szczególne miejsce. Miejsce, gdzie, tak jak słyszeliśmy, był Ojciec Święty Jan Paweł II. Miejsce, gdzie również był ksiądz Wojciech Blachnicki. Miejsce, gdzie ksiądz Bronisław Markiewicz mówił, Polska będzie trzeźwa albo nie będzie jej wcale. Więc wszystkim tym osobom tak bardzo bliska była trzeźwość, tak bardzo bliska była wychowanie młodzieży właśnie w trzeźwości. I również nam, jako rodzicom, też tak bardzo zależy, rodzicom czwórki dzieci, bardzo zależy na tym, aby te nasze dzieci wychowywały się właśnie w trzeźwej rodzinie. I tak jak ksiądz Bronisław Markiewicz mówi w Boju Bezkrwawym, zacznijmy każdy od siebie, nie ma co zwlekać. Postanówmy zaraz, że od dzisiaj nie będziemy używać żadnych trunków, nie będziemy uprawiać hazardu, będziemy unikać wydatków zbytecznych i jeszcze będziemy drugich zachęcać do tejże wstrzemięźliwości i oszczędności pod każdym względem, a pracować będziemy w cichości ze zdwojonym wysiłkiem, każdy na swoim stanowisku. Postanówmy to uroczyście przed Panem Bogiem i Najświętszą Matką. I właśnie my jako rodzice czwórki dzieci zaczęliśmy właśnie od siebie. Zaczęliśmy od tego, aby ukazywać naszym dzieciom, że nie musi tak być, że są imieniny, urodziny, że są wesela i musi być alkohol. Można inaczej, można piękniej przeżyć te uroczystości.
Ja tylko na zakończenie chciałbym się podzielić takim dzisiaj przemyśleniem właśnie, słuchając pięknej homilii, że Polsce w tej chwili najbardziej potrzebna jest trzeźwa rodzina. Nie pojedynczy trzeźwi ludzie, ale trzeźwa, mądra, prawdziwa rodzina, która najpierw będzie walczyć o sumienie. Z tym sumieniem pójdzie mądrość życiowa, wychowania rodziny, patriotyzmu i walki najpierw o rodzinę, o parafię, a przede wszystkim o ojczyznę. Jeżeli takich rodzin w Polsce będzie mnóstwo i dużo, to znaczy, że Polska zwycięży, że Polska będzie Bogiem silna, bo rodzina, która jest trzeźwa, tęskni za Bogiem i chce żyć po Bożemu. I nikt nie powie, że jest inaczej. Takich rodzin nam w Polsce właśnie teraz trzeba.
Dzisiaj w miejscu piastowym rozmawiamy na temat postawy ojcowskiej błogosławionego Bronisława Markiewicza jako wzoru dla ojców, świadków wiary i trzeźwości. To jest w nawiązaniu też, co mówił ksiądz biskup przed chwilą, ta trzeźwość, która idzie, jest złączona z wiarą, że tam, gdzie brakuje trzeźwości, ludzie tracą wiarę. Myślę, że jako też kapłani nieraz spotykaliśmy się z takimi osobami często, kiedy widzimy też osoby, które mają wielki problem z alkoholem. Nieraz jak ksiądz gdzieś idzie, to często jest tak, że zaczepiają. A w tym zaczepieniu, myślę, jest taki głód poszukiwania, że człowiek gdzieś w tym alkoholu próbuje szukać Pana Boga mimo wszystko, mimo że i tutaj nasza praca, tak jak tutaj Państwo mówią, jak mówił ksiądz biskup, ksiądz Jan, że musimy zawalczyć o tą trzeźwość właśnie rodzin, nie pojedynczych osób. Pani Anna i pan Robert Puchalscy, Państwo są odpowiedzialni za stronę muzyczną spotkań trzeźwościowych, tak?
To jest chyba za duże słowo, że odpowiedzialni jesteśmy za stronę muzyczną. My z żoną staramy się sprzyjać młodym ludziom, którzy są wspaniali, ale są też tacy, że są wielkim utrapieniem dla rodziców. Ale my zauważamy tych dobrych ludzi, tych ludzi zdolnych, bardzo zdolnych ludzi, którzy chcą posługiwać w taki sposób, że wykorzystują te swoje talenty, oddając je Panu Bogu. My się z tego bardzo cieszymy i staramy się im pomagać w tym wszystkim. Jest to przedziwna historia dla mnie, ponieważ my z żoną wzięliśmy tutaj w tym sanktuarium ślub. I nic nie wskazywało na to, że my tutaj wrócimy. Ale jak wróciliśmy właśnie, to jest historia niesamowita. Jesteśmy w Towarzystwie Powściągliwości Praca. Działamy tutaj razem z naszymi przyjaciółmi, bo wszyscy jesteśmy przyjaciółmi w tym towarzystwie. I tak niedawno myślałem właśnie o tym wszystkim. Jak to się stało, że właśnie tak jest, że my wróciliśmy tutaj na tą górkę, na tą taką górkę, którą już nazywamy górką przemienienia. Jak to się wydarzyło i dlaczego akurat jest tak? I tak zacząłem myśleć, jakim wielkim człowiekiem był ksiądz Markiewicz, który przecież przygarniał dzieci, kształcił, również zakładał na przykład orkiestrę dętą, czyli kształcił muzycznie, teatralnie, również tutaj występy. Jakoś tak jak to wszystko połączyłem, to przyszło mi do głowy, że to jest właśnie ta nasza droga, którą odnaleźliśmy razem z żoną i próbujemy tych młodych ludzi tutaj zachęcać do takiej posługi. To jest niesamowite, że się tak właśnie stało, że znaleźliśmy takich ludzi. Tak jak powiedziałem na początku, jest dużo, bardzo, bardzo dużo młodych, zdolnych i bardzo dobrych ludzi. I chcemy, aby oni właśnie byli tutaj razem z nami, aby te talenty były przekazywane innym młodym ludziom, żeby ich zarażali, żeby oni tutaj przychodzili. Nie tylko dzieci, również i młodzi. I myślę, że ksiądz Jan się zgodzi z tym, że myślę, że będzie ich coraz więcej.
Na pewno, to taką mamy ciągle nadzieję.
Ja jeszcze dodam, właśnie znamienne są słowa piosenki, o której tu wcześniej Krzysiu wspomniał. Ja powiem o innym wersie tej piosenki. Jest takie miejsce, gdzie stworzył dom, tam gleba uprawiana wciąż wydaje plon. I właśnie ksiądz Bronisław Markiewicz stworzył dom dla młodych ludzi i wiele spośród młodzieży odnalazło tutaj swoje piękno, ale on bardzo pomagał młodzieży, żeby właśnie to piękno wydostać, piękno Pana Boga też. I tak z mężem próbujemy służyć i pomagać młodzieży, żeby właśnie ona te swoje talenty odkrywała i żeby umiała dzielić się tymi talentami, bo naprawdę to jest takie ważne, żeby młody człowiek potrafił też darować drugim to, co ma, darować w posłudze. I właśnie młodzież, która tutaj uczestniczyła w rekolekcjach, bardzo, bardzo chętnie, i za co właśnie na tym miejscu chciałam serdecznie wszystkim podziękować, bo podejmowali posługę chętnie i naprawdę dawali wiele trudu i poświęcenia, wiele talentu. Bardzo im za to dziękujemy i myślę, że jeżeli my jako rodzice będziemy pomagać tą glebę uprawiać, to tak jak mąż powiedział, tej młodzieży będzie tu coraz więcej.
No, ja bym chciał tak dodać, że na początku lipca przyjechał tutaj ojciec, który powiedział: proszę księdza, mam kilkanaście lat już abstynencji. Tę abstynencję wyprosiła mi córka. Przez 3 lata chodziła z Warszawy od grobu Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego tutaj do miejsca piastowego i modliła się za tatę. I on mi, ten ojciec, powiedział tak: księże, ja mogę tu przyjechać i kiedyś dać świadectwo, że ja otrzymałem od swojego dziecka niezwykłe szczęście, że jestem ojcem bardzo szczęśliwym. Później taka rozmowa zeszła na sprawy wiary. Ja sądzę, że w tej chwili jako kapłan daję świadectwo. To był człowiek głębokiej wiary, górol, taki twardy górol, ale naprawdę, jakie on piękne dał świadectwo wiary, czym dla niego była pomoc córki. W tej chwili on staje się wspaniałym dziadkiem i apostołem trzeźwości na swoim terenie. On na pewno słucha, ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Są też właśnie takie ogromne radości, jak się zaangażują ci młodzi ludzie w taką pomoc i oni słuchają, co mówią ci uzależnieni. To czasami wydaje się, że oni te świadectwa i to, co mówią, no połykają. Oni się tak bardzo cieszą. Ja znam jedną z uczestniczek tych rekolekcji, która pomagała od strony muzycznej, Wiolka. No to ona później okazało się, mówiła swoim koleżankom w szkole, opowiadała, co to się nie działo na tych spotkaniach właśnie. I to jest coś pięknego, rzeczywiście. To jest duża taka pomoc dla młodych ludzi, jak się zaangażują, tylko ich trzeba zaangażować, a to jednak nie jest tak czasami łatwe.
Panie senatorze, bo jest z nami pan senator również, mówiliśmy tutaj o tym fundamencie wiary, fundamencie trzeźwości, fundamencie tej obrony dzieci, młodzieży, kształtowania ich przez wiele, wiele tej strony formacyjnej, z tej strony muzycznej, danie pasji, pokazanie pasji, wydobycie talentów, zdolności, pokazania, że można rzeczywiście rozwijać się pięknie, tak jak potrafimy, to, co nam Pan Bóg daje. Ale też gdzieś zostaje nam dzisiaj w głowach i myślach to kazanie księdza biskupa z Eucharystii i takie pytanie odnośnie tego wszystkiego, co ma czynić państwo też. Dlatego, że to ten apel księdza biskupa tutaj był bardzo wyraźny.
Kierowany do mnie.
Kierowany tak. W ogóle, prawda, do tych, którzy...
Do rów też.
Tak, do tych, którzy no, stanowią prawo w demokratycznym ustroju naszego państwa. No i teraz takie pytanie, prawda, jak my jako państwo chcemy też bronić dzieci i młodzież. A w ogóle czy jest ta taka świadomość, o której ksiądz biskup nam mówił w homilii, że nie możemy lobbować koncernów, bo to są wielkie biznesy, wielkie pieniądze, ale tak jak mówił Benedykt XVI, gdy był w Wielkiej Brytanii, że kryzys, który dotyka nas, to ten ekonomiczny nie jest największy. Największy jest kryzys, kiedy się przegrywa człowieka, prawda? Ten jest o wiele większy. To papież zostawił takie słowa dla nas, gdy analizował całe przyczyny kryzysu. I właśnie to pytanie takie bardzo, bardzo konkretne. Jak, co robić, co robi państwo, no i jak przeciwdziała? Czy są jakieś plany, czy jest taka możliwość?
No cóż, ja może jeszcze w tym klimacie takim wspomnieniowym, bo trochę tak wszyscy obecni w zadumie. Teraz właśnie taka refleksja przychodzi mi. Jestem po raz trzeci senatorem, będąc w pierwszej kadencji, a jestem, brzydko mówiąc, działaczem trzeźwościowym. Jestem abstynentem z wyboru, nie z przymusu. Od wielu lat pracowałem w samorządzie, byłem wójtem. I będąc po raz pierwszy w parlamencie, no, opadały ręce, jako że mało kto chciał zająć się zmianą prawa. Jeżeli już, to w drugą stronę, czyli popsuciem tej ustawy, o której ksiądz biskup dzisiaj w tej wspaniałej homilii powiedział. Ja zdradzę tutaj taką osobistą refleksję. Byłem na mszy świętej beatyfikacyjnej błogosławionego Bronisława. I tak właśnie wtedy przyszło takie natchnienie, że po cóż szukamy, kombinujemy, jak mając takiego blisko świętego człowieka, tak zasłużonego, można skorzystać z jego pomocy. I wtedy właśnie była ta pierwsza modlitwa, narodowa modlitwa o trzeźwość. I wtedy ten klimat michalicki. I wtedy ksiądz prelat Korża akurat miał pierwszą homilię. Ksiądz biskup Dydycz wtedy był tutaj poprzednikiem ekscelencji jako duszpasterz trzeźwości. Pozdrawiamy ekscelencję. I wtedy właśnie ta wspaniała współpraca rozpoczęła się. Rozpoczęła się współpraca świeckich z tą ogromną duchową współpracą merytoryczną ojców Michalitów. I po raz 9 dzisiaj przeżywamy to. Ja przeżywam za każdym razem bardzo głęboko. Widzę ogromną moc i pomoc ojca założyciela, błogosławionego Bronisława. Myślę, że ten 10 raz, jak doczekamy, będzie jeszcze wspanialszy. Oczywiście nie byłoby tego dobrego wrażenia, gdyby nie było Radia Maria Telewizji Trwam. Za każdym razem było. Dziękujemy ojcu dyrektorowi, ojcom.
Dziękujemy z całego serca.
Bo to jest apostołowanie trzeźwości na cały świat. Nie ma drugiej takiej ambony. To tak wspomnieniowo. A teraz cóż, tak po świecku, tak parlamentarnie, to trochę pesymistyczniej. Tutaj ze smutkiem powiem, że każde ugrupowanie nie bierze się za trzeźwość, bo to nie jest wyborcze, bo to nie jest popularne, bo możemy stracić. Ja nie mam żalu do jednego, drugiego ugrupowania, partii takiej lub innej. Wiem, że nie jest to na topie, nie? Stąd też myślę, że będziemy podejmować jeszcze raz próbę poprawienia tego prawa. Mam na uwadze właśnie reklamy, stacje paliw, to co w ubiegłym roku próbowaliśmy, co się nie powiodło. I właśnie tutaj pracą zespołową i modlitwą może się uda. Ja korzystając z okazji bardzo dziękuję księdzu biskupowi za te listy, szczególnie ten ostatni, za dzisiejsze kazanie. To wspiera, to zobowiązuje. My jako parlamentarzyści może nie będziemy specjalnie go analizować, ale to może innymi drogami ksiądz biskup i w parlamencie nie szczędzi czasu i bywa, jak rzadko który hierarcha. I dobrze, że bywa, ponieważ stwarza nam kłopot, burzy nam święty spokój, taki pozorny, prawda? Zmuszając do odpowiedzialnych decyzji. Dzięki ojcze biskupie za to, bo jest to bardzo potrzebne. No cóż, ja wam dziękuję tutaj za świadectwa, bo one wspierają nas tam na wiejskiej, zobowiązują i no powiedzmy ze wstydem, ze smutkiem stwierdzam, że trochę nie spełniamy tej roli ojca ojczyzny, prawda? No bo taka jest prawda i w tym miejscu muszę to powiedzieć, ale z nadzieją chrześcijańską obiecujemy poprawę i będziemy współpracować i o modlitwę też prosimy.
Ja może ojcze tylko to powiem, że jeśli chodzi o taki punkt widzenia, jak ograniczyć spożycie alkoholu i to natychmiast bezkosztowo, bez żadnych kosztów państwa, to nie jest tylko mój postulat jako biskupa przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości, czy postulat Kościoła. To ten postulat wyraża również Światowa Organizacja Zdrowia. Kiedy mówimy, należy natychmiast zlikwidować reklamę alkoholu, ograniczyć fizyczną i ekonomiczną dostępność. Fizyczną, no nie może tak być w krajach skandynawskich, w takim mieście jak Przemyśl, byłyby dwa punkty sprzedaży alkoholu. Natomiast nie wiem, ile jest w Przemyślu. Może 60, może 70 w takim mieście. Statystycznie na 190 Polaków przypada jeden punkt sprzedaży alkoholu. To jest dramatycznie dużo. Okazja czyni złodzieja. To nie jest nasz pomysł, bo ktoś ze słuchaczy może powiedzieć tak. I tak się popularnie mówi. No, proszę państwa, przecież dobrego to i karczma nie zepsuje, a złego to i kościół nie naprawi. To nieprawda. To są takie slogany, które bardzo wiele szkody wyrządzają. To są naukowe stwierdzone fakty. Im więcej punktów, im większa dostępność, tym większe będzie spożycie alkoholu. I dlatego radni, podnosząc rękę, burmistrzowie, prezydenci miasta, udostępniając, powiedzmy sobie, coraz większą liczbę punktów, muszą się liczyć, że coraz więcej będzie problemów. Coraz więcej będzie rodzin, gdzie będą pojawiać się zwłaszcza cierpiące dzieci, żony itd., itd. A więc my mamy... Jeśli gdybyśmy dzisiaj, w tym momencie, parlamentarzyści podjęli decyzję, likwidujemy reklamę, ograniczamy fizyczną i ekonomiczną dostępność, alkohol nie może być zbyt tani. Ja wiem, bo ja sam mówiłem w homilii, że do tych 13,6 litra czystego alkoholu na jednego mieszkańca, dodajemy jeszcze 2 do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego, to znaczy z przemytu, czy wytworzonego, powiedzmy sobie, w domach. Ale alkohol nie może być zbyt tani, bo obniżenie akcyzy powoduje wzrostem spożycia. Wzrostem spożycia dlaczego? Bo ten alkohol, zwłaszcza w piwie, spożywają gimnazjaliści, licealiści, studenci, bo jest zbyt tani. I gdybyśmy te 3 sposoby natychmiast parlamentarzyści podnieśli ręce i wprowadzili ograniczenie fizyczne, ekonomiczne dostępności, likwidacja reklamy, spada u nas spożycie alkoholu od razu około 20%. Zobaczcie, to jest 20% problemów mniej. To jest coś fantastycznego. Przy czym, tak jak już powiedziałem, to są bezkosztowe sposoby. Na tym, w tym momencie państwo nie ponosiłoby żadnych kosztów.
Tylko korzyści.
Ja byłem na takim spotkaniu. Ambasada Królestwa Danii zaprosiła na taką konferencję, gdzie rzeczywiście był temat, powiedzmy sobie, temat ekonomicznych skutków wynikających z nadużywania alkoholu i z uzależniania od alkoholu. I tam 3 doktorów pokusiło się o zrobienie takiego projektu wyliczeń, gdzie wskazano wyraźnie. Mitem jest to, że my zyskujemy na alkoholu jako państwo, że budżet państwa zyskuje. Bo powiedzmy sobie szczerze, do 3% PKB wydajemy, na rozwiązywanie tak zwanych problemów alkoholowych. W tym wchodzi leczenie, powiedzmy absencja w pracy, słaba wydajność pracy i tak dalej, i tak dalej, to 3% PKB to jest 45 miliardów złotych. A my zyskujemy z wszystkich podatków góra 10 czy 15 miliardów. Takie są różnice. Trzeba obalać te mity i mówić Polakom, że to nie jest tak, że budżet państwa stoi na tym, że ludzie piją. To jest wielkie kłamstwo, które trzeba czym prędzej, powiedzmy sobie, zlikwidować. Ja jeszcze bym tylko, ojcze, wrócił do jednej zasadniczej sprawy, bo my mówimy tutaj raz trzeźwość, raz abstynencja, prawda? Żeby słuchacze mieli jasne wyobrażenie tych pojęć, bo te pojęcia muszą być dla naszych słuchaczy jasne. My mówimy o cnocie trzeźwości, a więc cnocie umiaru. Tak jak w jedzeniu, powiedzmy, piciu innych płynów i tak dalej, cnocie umiaru. Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia cnota trzeźwości to całkowita abstynencja. Całkowita abstynencja. Przy czym, jak my rozumiemy cnotę trzeźwości? Istotą cnoty trzeźwości jest nie tyle umiar w piciu, co łatwość, zdolność abstynencji. To nas dopiero chroni. Łatwość, zdolność abstynencji. Ale są ludzie, którzy podejmują ten szczególny dar, my nazywamy dar miłości, ze względu na Pana Boga, ze względu na drugiego człowieka, ze względu na ojczyznę, ze względu na moją rodzinę. Czyli ja podejmuję dar abstynencji, chociaż jako osoba dorosła mógłbym z alkoholu korzystać w sposób rozumny, ale przy jednym założeniu, że ci, którzy chcieli zachować cnotę trzeźwości, nie zawsze ją do końca zachowali. Z tych, którzy chcieli zachować cnotę trzeźwości, również jest wielu tych, którzy są alkoholikami. I tak naprawdę jedyną sytuacją w stosunku do alkoholu, która nas broni i powoduje całkowitą wolność, to jest abstynencja, do której wszystkich słuchaczy zachęcam, jako abstynent od początku do końca życia, abstynent z wyboru. Tak.
Dzisiaj gościmy w miejscu piastowym. Postawa ojcowska błogosławionego Bronisława Markiewicza jako wzorzec dla ojców, świadków wiary i trzeźwości. Jest z nami ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, jest ksiądz Jan Seremak, są państwo Krzysztof Ilanda Bęben, pani Anna i pan Robert Puchalscy, pan senator Kazimierz Jaworski, no i ksiądz Jan Seremak, kustosz sanktuarium. Zapraszamy do telefonów. Dzisiaj Radio Maria jest na wyjeździe, jak w każdy poniedziałek, więc numery są inne, dlatego prosimy, aby przygotować sobie coś do pisania, aby włączyć się w naszą rozmowę, w naszą dyskusję, dać świadectwo i zapiszmy te numery. Pierwszy numer jest następujący: 13 435 3010. Powtórzę. 13 435 30 10 oraz drugi numer 13 433 92 62. Jeszcze raz 13 433 92 62. Czekamy na Państwa telefony, a teraz właśnie zagra nam zespół Gloria.
Przychodzisz jak ciepły wiatr.
Miejsce Piastowe, rozmowy niedokończone. Dzisiaj Radio Maryja właśnie tutaj gości. Postawa ojcowska błogosławionego Bronisława Markiewicza jako wzorzec ojców, świadków wiary i trzeźwości. Mówiliśmy o tej trzeźwości, o abstynencji również. To ksiądz biskup nam tą cnotę ukazał. Swój wybór, prawda, który też winien nas kształtować. Przypomnę numery jeszcze raz, bo był pewien problem z jednym z numerów, więc jeszcze raz zanotujmy te numery. 13 433 92 62, 13 433 92 62, oraz drugi numer 13 433 92 25. Jeszcze raz 13 433 92 25. Prosimy, księże Janie.
Tutaj wcześniej mówił Krzysztof i Jolanta na temat rodziny jako adresata takiego oddziaływania apostolskiego, który wspaniale się może odnaleźć tutaj przy błogosławionym księdzu Bronisławie Markiewiczu. Bardzo mnie prosili Teresa i Piotr Mazur, żeby powiedzieć o czwartym podkarpackim weselu bez toastów. My tu mamy tą imprezę taką rodzinną 24 sierpnia i bardzo serdecznie zapraszam wszystkie rodziny, które podejmują abstynencję na rzecz innych. Tutaj wspomniał przed chwileczką ksiądz biskup, że jest przez wielu podejmowana trzeźwość. Ale jak ważna jest abstynencja i wiele rodzin podejmuje tę abstynencję, pomimo że wcześniej mieli wesele alkoholowe, nie mieli wesela bez alkoholu. I stąd też tutaj taka idea jest, żeby tym dać szansę i by spotykali się wspólnie razem, umacniali na tej drodze. 24 sierpnia, jeszcze raz tak powtarzam, zaproszenie kierujemy do rodzin, małżeństw, dorosłych, dzieci, a szczególnie wszystkich zainteresowanych organizacją zabaw i wesel bezalkoholowych oraz stylem życia w trzeźwości. I bliższe informacje i zapisy na weselebeztoastu.pl czy piastowesele@wp.pl. To tak chciałem tylko troszkę zareklamować, ale też ja sądzę, że to jest dla wielu małżeństw taka wspaniała okazja, żeby się spotkali razem, umocnili. Będą też wspaniałe możliwości wymiany takich zdań i posłuchania też wspaniałych wykładów na temat właśnie takiej życia rodzinnego bez toastu, bez alkoholu.
jeszcze takie pytanie odnośnie krucjaty. Właśnie co to jest krucjata? Bo myślę, że dla wielu z naszych słuchaczy jest znana krucjata, ale właśnie dla tych, którzy może to pojęcie jest mało znane, czy gdzieś się pojawia, a jednak czym ona dokładnie jest, jak wygląda, właśnie czy ona jest tylko w mojej intencji, czy może być w intencji kogoś. Takie proste pytania, myślę, bo u wielu się osób mogą zrodzić, też żebyśmy dali odpowiedź na to.
Piękne prowadzenie były słowa księdza biskupa o wytłumaczeniu właśnie trzeźwości i abstynencji, bo wielu ludzi broni się przed krucjatą tym, że ja kontrolowanie piję. Ja nie mam problemu, skoro wypiję w sobotę czy w niedzielę 6 czy 8 piw, bo ja już w poniedziałek jestem sprawny i cały tydzień daję sobie z tym radę i to jest właśnie problem. Ale takim pięknym przesłaniem krucjaty jest właśnie dar serca, dar miłości, abstynencja w intencji drugiego człowieka, który sam sobie nie pomoże, sam sobie nie da rady i to jest właśnie taki piękny dar. Dlaczego krucjata?
Krucjata wyzwolenia człowieka realizuje swój cel przez stworzenie kolumny ratunkowej ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę ziemię świętą, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo krucjata wskazuje na krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk. Dlatego zadaniem krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.
I takim pięknym przesłaniem jest również to krucjata. Dawniej wiązało się to z wyprawami krzyżowymi, o walce o ziemię świętą. Założeniem krucjaty jest walka o ziemię świętą, jaką tą ziemią właśnie jest każdy człowiek. Również ten, który w tej chwili być może leży we fosie, który się kłóci, który kogoś pobił, bo był pijany. Czy to, jak ksiądz biskup powiedział, nawet potrafił zabić. Ale każdy z nas i każdy z tych ludzi jest ziemią świętą i Pan Bóg o takich ludzi się upomina. Również krucjata jest tym darem, niesamowitym darem, który walczy o takich ludzi. A tą kolumną ratunkową powinniśmy być my, wszyscy, którzy chcemy z wyboru i przy niesamowitej Bożej pomocy włączyć się właśnie przez abstynencję w pomoc tym ludziom i tym właśnie dziełem, które bardzo, ale to bardzo nam pomaga, jest krucjata wyzwolenia człowieka, założona przez księdza Blachnickiego, a pobłogosławiona w Nowym Targu w 79 roku przez ojca świętego Jana Pawła II i tam proklamowana. Ojciec święty Jan Paweł II wpisał się do księgi czynów wyzwolenia właśnie krucjaty dzień wcześniej w Oświęcimiu, kiedy ksiądz Blachnicki był tam jako więzień, kiedy tą księgę mu przedstawiono i wszyscy, również ci, którzy na tych rekolekcjach w miejscu piastowym podpisali tyle krucjat na drodze krzyżowej, jak również dzisiaj dużo ponad 20 osób, te osoby będą w tą księgę wpisane, jeżeli będą członkami krucjaty. I to jest właśnie ta kolumna. To jest to stanięcie pod krzyżem Chrystusa z Maryją i ta odpowiedzialność za drugiego człowieka. I właśnie chcemy zaproponować, aby przyjrzeć się krucjacie. Drodzy słuchacze, to jest wspaniałe, piękne dzieło. My tylko bierzemy kawałek kartki, czytamy ją. Jest tam piękna modlitwa do Matki Bożej Niepokalanej, patronki krucjaty. I tylko to dajemy. A to, co nas później spotyka, ilość darów i błogosławieństwo jest niezmierzone z tą małością, jaką my daliśmy z siebie, podejmując właśnie krucjatę. Z całego serca zachęcamy właśnie do przyjrzenia się temu pięknemu dziełu, bo krucjata jest niesamowitym, wspaniałym ruchem i piękną polisą na życie. Taką na te czasy, tak jak ksiądz biskup tutaj wspominał o takiej jakiejś bardzo taniej akcji, która mogłaby w naszym narodzie zaistnieć. Tak samo krucjata jest pięknym dziełem takiej polisy na rodzinę, dla rodziny, dla małżeństw, dla wszystkich tych, którzy kiedyś w życiu mogą mieć trudno. Tak warto się jakoś zabezpieczyć i być blisko Pana Boga. Krucjata jest też takim darem wspólnoty, bo w krucjacie nie jest się samemu. Dzisiaj tutaj do miejsca piastowego przyjechało mnóstwo naszych przyjaciół. Z Dębicy, z Rzeszowa, z ksiądz Zonzel z Góry, z wielu, wielu miejsc Przemyśla, cała diakonia. Tylu wspaniałych ludzi. Kiedyś, kiedy wzięliśmy naszego znajomego na świadectwo, okazało się, że on mówi, jak to jest, Pojechaliśmy tak daleko na świadectwo krucjaty, a gdzie nie staniemy, tam macie przyjaciół i znajomych. Jak to jest? Mówię, tak właśnie działa krucjata. Tylu przyjaciół. A kiedy piłem, ja czy ten Janusz, który był z nami, mieliśmy lokalnych przyjaciół, czyli na terenie wioski, czy sklepu, czy najbliższego sąsiedztwa. Bo tak działa właśnie alkohol. Ale Bogu niech będą dzięki za dar krucjaty, również za ten dzień dzisiejszy, że właśnie dzisiaj, tutaj była możliwość powiedzenia o krucjacie kilku minut i taka niesamowita, piękna odezwa w postaci no, kilkudziesięciu deklaracji. I niech Pan Bóg sprawi, aby dzięki tej krucjacie dzisiejszej, również tym wołaniu o trzeźwość naszego narodu, wyzwolonych zostało kilka osób, kilka rodzin, niech kilka dzieci będzie szczęśliwszych od dnia dzisiejszego. I to będzie pięknym dziełem.
Odbierzmy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Anna, dzwonię z Gniezna.
Witamy Pani Anno. Prosimy.
Ja przede wszystkim bardzo serdecznie Bóg zapłać księdzu biskupowi za wspaniałe kazanie, które powinno być powielane i wygłaszane przez cały sierpień w całej Polsce. Ja chcę powiedzieć przede wszystkim tak, że no, od niedawna mamy w Gnieźnie księży Michalitów, z tego się bardzo cieszymy. A poza tym no, przede wszystkim to, co ksiądz biskup naprawdę to jest coś wspaniałego, ale bardzo byśmy się ucieszyli, gdyby ksiądz biskup odwiedził nas tu w Gnieźnie może właśnie. No a ja chcę powiedzieć też taką rzecz, niedawno byłam w Wieleniu Zaobrzańskim. Tam też był ksiądz biskup Dydycz. Tam też było spotkanie dotyczące właśnie sprawy Wesela Wesel. No w miejscu wiosłowe byłam raz w życiu, nie zapomnę tego, po drodze w Bieszczady. Chciałabym być tam z wami dzisiaj fizycznie, ale jestem duchem. I jest to jeden taki problem, znaczy widzę, że w sierpniu, owszem, jest list, prawda, episkopatu, czasem są wywieszone plakaty i tak generalnie nie idą za tym jakieś takie no, konkretniejsze działania, to tak, jeśli o to chodzi, a co do, no też dziękuję panu senatorowi, wiem, że mój jest pewnie odosobnionym w swoich działaniach w Sejmie, ale jeśli chodzi o tę ustawę, bo tak troszkę chaotycznie mówię o tę ustawę dotyczącą przeciwdziałania tak zwaną tam alkoholizmowi, prawda, w urzędach, to jest jakiś taki absurd i fikcja, zdaje się, bo jak ja to zauważam, podatki czy dochody zezwoleń na sprzedaż alkoholu są potem wykorzystywane do walki i to jest jakiś taki absurd. Nie wiem, czy ja mam rację, ale ta ustawa jest po prostu, nie wiem, fatalna i te działania są, to jest w ogóle fikcja jakaś taka, wręcz mi się wydaje dość zakłamane. No, bardzo serdecznie was pozdrawiam tutaj i z wami jestem, nie wiem, chciałabym jakoś się modlitwą oczywiście, abstynencją, ale no, Bóg zapłać serdecznie i zapraszamy do Gniezna. Z Bogiem.
Z Bogiem dziękujemy Pani Anno. Księże biskupie.
Dziękuję z całego serca za dobre słowa. Ja z największą radością przyjadę do Gniezna. Jest tylko, trzeba tylko jakiegoś trochę zaproszenia. Ale naprawdę z wielką radością. Kochani, ta ustawa, o której wspomniała Pani, jest jedną z najlepszych w świecie ustaw. Przynajmniej taką była. Dopóki lobby alkoholowe nie zaczęło kupować i nie zaczęło psuć tej ustawy. I ona została nowelizowana w przeciągu kilku ostatnich lat 20 czy 30 razy, ale wszystko na gorsze i dzisiaj mamy tego efekt. Ona nadal jest dosyć dobrą ustawą, tylko że to my jako ludzie, urzędnicy różnego rodzaju szczebli rzeczywiście przymykają oko, bo wtedy, kiedy podaje się alkohol na przykład w szkole, to już wykraczamy przeciwko tej ustawie. I wielu, wielu innych wypadkach, bo nawet powiedzmy sobie szczerze, organizowane przez miasta różnego rodzaju festyny, gdzie leje się alkohol wielkimi strumieniami, to również jest łamanie tej ustawy. I są różnego rodzaju państwowe organa, które powinny właśnie czuwać nad tym, aby jak wiele innych ustaw, również ta ustawa nie była złamana. Natomiast jeszcze tutaj Pani wspomniała o abstynencji w sierpniu. Co możemy zrobić? Każdy z nas może podjąć abstynencję i to już jest bardzo wiele. To już jest bardzo wiele. Pokazać innym ludziom, jak cenna i wielka jest jak wielki i cenny jest to dar. Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że jeśli z jednej strony mamy milion osób uzależnionych, 4 miliony pijących ryzykownie i szkodliwie. Kiedyś popularnie mówiło się tak zwanych pijaków, o których pan wspomniał. To są ludzie, którzy w sobotę upijają się do nieprzytomności. Ta grupa 4 milionów Polaków czyni największe szkody od strony ekonomicznej i społecznej. To po drugiej stronie również mamy 4 miliony osób całkowitych abstynentów, o których często zapominamy. Ale być może my, abstynenci, dajemy za małe świadectwo. Tak jak chrześcijanie, tak jak niedawno napisał jeden z praktykujących Żydów, który bronił obecności krzyża w Europie, że ma wrażenie, że w Europie chrześcijanie wstydzą się, że są chrześcijanami. To czasami mam takie wrażenie, że abstynenci czasami się wstydzą, że są abstynencjami. A przecież jest to postawa tak wielka, tak cenna, tak piękna. I my musimy pokazać społeczeństwu, pokazać swoim kolegom, koleżankom, środowisku, w którym żyjemy, że abstynencja po pierwsze jest możliwa. Jest możliwa dzisiaj w XXI wieku, a po drugie jest czymś tak wielkim i pięknym, że będzie nasza postawa zachęcać innych do podjęcia również abstynencji nie tylko w sierpniu, ale również poprzez dłuższy okres czasu.
I jeszcze pan senator w odpowiedzi.
Ma pani rację, że ustawodawcy, że zepsuliśmy tę ustawę bardzo. Biję się tu w swoje piersi, bo sam tu reprezentuję skromnie parlament, ale ta ustawa była dobra. Ekscelencjo, teraz ona jest dużo gorsza, jak jest w niektórych krajach europejskich, nawet tych takich szczycących się wolnością. Nawet Anglia, Francja, wymieniana tu Dania. Dlatego też trzeba zobowiązywać nas, parlamentarzystów, do poprawienia tej ustawy, do zaprzestania hipokryzji. Ponieważ ma pani rację, my na korkowym tak zwanym zarabiamy i potem przeznaczamy na pomoc rodzinom niszczonym przez alkohol. To tak nie można. Będziemy się starać.
Przypomnę jeszcze raz numery dla państwa. Pierwszy 13 433 92 62 oraz drugi numer 13 433 92 25. To są dwa numery do miejsca piastowego, z których możemy skorzystać. I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Halo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć, że jestem szczęśliwą żoną. Nie wiem, czy mogę złożyć świadectwo.
Tak, a jak ma pani na imię?
Maryla.
Witamy pani Maryla.
Dzwonię z Wielkopolski. Tak się cieszę, bo ja nie mam komu przekazać, jak jestem teraz od 9 lat szczęśliwa. Jestem 33 lata po ślubie. Nareszcie jestem szczęśliwą żoną. Mamy szczęśliwą rodzinę, a przez picie męża straciliśmy cały dorobek swojego życia. To był sierpień, 9 lat temu. Wykorzystał stan zdrowia mojego męża, jego brat, jego cała rodzina. I proszę sobie wyobrazić, że my straciliśmy wszystko. Straciliśmy wszyściutko dom, całe gospodarstwo. Po prostu przepisał mąż w darowiźnie swojemu bratu, który chciał to sprzedać. Musiałam walczyć w sądzie. Udało mi się to wszystko odzyskać po kilku latach. Ale odzyskałam, obiecałam mężowi, poszedł na odwyk, jest w tej chwili na lekach, ale ja odzyskałam wszystko, tworzymy szczęśliwą rodzinę, a pomogła mi w tym Matka Boska Górecka, do której się zawsze podliłam. Chodziliśmy do sanktuarium maryjnego, żebrałam wręcz i udało mi się. Nie rozwiodłam się, nie rozbiłam rodziny, nie rozbiłam niczego. Jestem naprawdę w tej chwili szczęśliwa. Idziemy, bawimy się bez alkoholu. Tak naprawdę można. Ja właśnie nie mam jak tego przekazywać. Cóż, że wokół ludzie widzą. Co prawda mąż stracił rodzinę. Stracił rodzinę, odsunął się od nich, bo dopiero kiedy wytrzeźwiał, zrozumiał, co zrobił sobie i swoim dzieciom. A w tej chwili, no niestety, ja się cieszę szczęściem moich dzieci i mojego męża przede wszystkim, który wrócił do kościoła, wrócił do Boga, jest w tej chwili wzorowym katolikiem i tak można. Tylko o tym się nie mówi. Naprawdę. Ja bym mogła napisać na ten temat książkę, co przeżyliśmy. Byliśmy gnębieni, poniżani, a w tej chwili naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Ja chciałabym właśnie powiedzieć każdemu człowiekowi, który to przechodzi, że idzie ubłagać, ale za pośrednictwem Matki Bożej, bo inaczej, jeśli się jest niewierzącym, to ja nie wiem. Nie wiem, czy same, co z tego, że gdzieś tam istnieją jakieś grupy wsparcia, kiedy tego człowieka nie idzie tam dostać samego. Tym naprawdę pomogła mi Matka Boża. I no nie wiem, nie chciałabym mówić co rano.
Dziękujemy Pani Marylo. Dziękujemy za to świadectwo. Pozdrawiamy
ja
bardzo
również,
serdecznie.
Ja bym tak bardzo chciała wszystkim to powiedzieć.
Myślę, że bardzo, bardzo wiele osób nas teraz słyszało. Tutaj w tym świadectwie też sprawa wiary, to co pani Maryla mówiła, że bez wiary, nawet jeżeli mamy możliwości, prawda, odwykowe takie czy inne, to ten budulec wiary i siły, łaski Boga jest zasadniczy w przemiany, bo to jest nawrócenie, prawda, serce, to nie tylko odejście od grzechu.
Tak, człowiek ma fundament i wtedy na tym fundamencie może budować swoją tożsamość. Człowiek odnajduje na nowo, kim jest, że jest obrazem, że jest ikoną Boga. Myśmy tak nie tak dawno przeżywali tutaj pomiędzy nami, jak małżeństwo, no po wielu, wielu latach trudności przy księdzu Bronisławie Markiewiczu przysięgali, że będą naprawdę szli właściwą drogą, prosili księdza Bronisława Markiewicza o pomoc, a później po pewnym czasie przyszli i powiedzieli, mieliśmy cudowny czas wyznawania wielkiej miłości i takiego ogromnego szczęścia. Alkohol nam tak dużo zniszczył, ale dziękujemy Bogu, że On nam pomógł. Ta wiara w Boga dała człowiekowi fundament do tego, że stał się trzeźwym.
No, dziękujemy bardzo za to piękne świadectwo. Dziękujemy Panu Bogu, że dał moc i siłę. Ale musimy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Tak naprawdę apostolstwo trzeźwości, o którym mówimy, to jest czysta profilaktyka. Tak jak w medycynie, po pierwsze nie szkodzić. I cała działalność i Kościoła, działalność państwa, działalność samorządów powinna zmierzać ku temu, aby do takiej sytuacji nie dochodziło. Bo to jest o wiele sytuacja lepsza. Bo proszę sobie wyobrazić, kilka czy kilkanaście lat straconych, tych lat już nikt nie wróci. Cieszymy się tym szczęściem. I teraz my musimy całą uwagę skupić i w pracy Kościoła, i w szkołach, w samorządach. Pomoc w tym powinno świadczyć państwo, żeby było jak najmniej osób uzależnionych. Jak najmniej osób uzależnionych. Bo niestety znów statystyki są bardzo tragiczne. Proszę państwa, nie oszukujmy się. Powiedzmy sobie szczerze wszystkim tym, którzy nas słuchają. Kochani, to jest zabawa niebezpieczna. Nawet jeśli ktoś chce zachować tak zwaną trzeźwość i pije bardzo mało i bardzo rzadko, to ja nie wiem, czy kiedyś nie zostanie alkoholikiem. Ale z miliona osób uzależnionych niestety jesteśmy w stanie odzyskać najwyżej 10%. Najwyżej 10%. To są statystyki bardzo dramatyczne, o których teraz mówię. Ale my musimy powiedzieć, musimy stanąć w prawdzie. To są statystyki bardzo ostrzegawcze. Tylko problem polega na tym, nawet posługując się tymi statystykami, jak wytłumaczyć zwłaszcza młodemu człowiekowi o niebezpieczeństwie tej zabawy. Kiedy dzisiaj mamy godzina po godzinie, prawie minuta po minucie, mamy reklamę alkoholu. Chcesz być szczęśliwy, chcesz być wielki, chcesz mieć dobre towarzystwo, musisz mieć w ręku alkohol. A błogosławiony Markiewicz mówił, że zdrajcą ojczyzny, narodu i wiary jest ten, kto chce wychowywać ze szklanką piwa czy wina w ręku. Takie są dzisiaj czasy. My o tym musimy ciągle mówić. Dlatego ja z całego serca dziękuję, że są media katolickie, takie jak Radio Maria, Telewizja Trwam. Kochani, ile musiałbym przejechać parafii w Polsce, żeby usłyszało tak wiele osób to, co dzisiaj powiedzieliśmy. A przecież to nie chodzi o to, nie chodzi o jakąś sławę. Chodzi o to, żeby te informacje się przebiły do świadomości społeczeństwa, żeby ludzie zaczęli myśleć, żeby zaczęli rozmawiać między sobą, bo właśnie to są tematy tak ważne dla życia Kościoła i dla życia narodu, o których nie można nie mówić.
Dziękujemy. Przypomnijmy godzinę. Jest godzina właśnie 23.08 już. Ciągle trwamy w miejscu piastowym. Rozmowy niedokończone. Numery telefonów do nas 13 433 92 62 oraz drugi numer 13 433 92 25. I mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem alkoholikiem już od kilkunastu lat. Zrobiłem 3 terapie. No i 5 lat temu zrobiłem jedną terapię i po 2,5 roku znowu zacząłem pić. Teraz zrobiłem terapię, mieszkamy w operacji i mam wielki problem, bo to żona o rozwód. Już nie ma do mnie zaufania. Nie wiem, co mam zrobić.
A pana imię?
Marek, ja z Niemiec dzwonię.
Panie Marku, no myślę, że tutaj takie pytanie, ale też ta rzeczywistość, która się dzieje, kiedy też burzy się rodzina. Dziękujemy panu za ten telefon. To pytanie bardzo szerokie, na które pewnie tak łatwo nie znajdziemy odpowiedzi już teraz. Ksiądz Jan Seremy.
Pewno jakby pan Marek przyszedł do mnie, to co nawet przed chwileczką powiedział ksiądz biskup, powiedziałbym mu prawdę. Marku, uświadom sobie, jak bardzo niszczyłeś rodzinę. Niestety, Marku, taką prawdę też musisz usłyszeć. To jest bardzo ciężka rzecz. Ja tu pamiętam, jak jedna kobieta wstała i powiedziała: przy mężu, który siedzi obok mnie, powiem wam, co robiłam. Kiedy on sięgał do lodówki, żeby wziąć sobie jakiś pokarm, powiedziałam: zostaw, zamknij, nie wkładałeś. On to przeżywał okropnie. Ale w którymś momencie uświadomił sobie, że tak dużo zniszczył, że tak bardzo okradał. I Marku, to nie jest coś takiego, że wtedy bym cię przekreślał. Siedlibyśmy pewno, porozmawiali na temat tego, co było zmarnowane i Marku, trzeba zacząć od nowa. Najgorszą rzeczą jest zniechęcenie. To jest zawsze sukces złego ducha. Zniechęcić człowieka, a on się później przekreśla. Ja ci z całego serca, z tego miejsca życzę, żebyś zaczął od nowa. I po pewnym czasie dopiero możesz dać znać żonie: słuchaj, ja już tyle czasu trwam na właściwej drodze, dasz mi szansę? Może być różnie, ale jest jedno. Teraz staje przed tobą bardzo trudne zadanie. Zadbaj o siebie, o swoją drogę wiary, oczywiście o swoją trzeźwość, o swoją drogę wiary. Czytaj sobie Pismo Święte, dzienniczek siostry Faustyny. Powoli, powoli ty musisz wydobyć ze swoją urodę, którą ci Pan Bóg dał. Urodę oczywiście duchową, ponad wszystko, ale człowiek jest niesamowicie bogaty. I powoli, powoli będziesz wyciągał siebie, ale absolutnie nie załamuj się. Ja ci absolutnie teraz nie próbuję tak na siłę wyciągać jak terapeuta. Nie. Po prostu nie mów, że nie masz szansy. Masz szansę. Czasami po wielu, wielu latach ktoś nagle mówi: a jednak warto było. I ja ci z tego z całego serca życzę.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Telefonuję, Krystyna z Wrocławia.
Witamy pani Krystyno.
Mam wielki problem. Modlę się, bo kiedyś słyszałam, że ojciec wykręczał klęcznik, żeby syn przestał pić. Syn rzeczywiście przestał pić. Natomiast ja mam męża, który uważa, że nie jest alkoholikiem, bo pije hektolitry piwa. z dzieci okaleczone. Ja wykształciłam, przypłaciłam to zdrowiem. Jestem po kilku operacjach z endoprotezami. Czekam na następne. Nerwica, depresja. I brat również potrafi 4 lata nie pić, a później jednak raz, dwa razy jest okradany. I do czego zmierzam? Ponieważ już te hektolitry piwa są okropne i jeszcze w sytuacji, kiedy ja już po 35 latach małżeństwa widzę, że mąż jest po jednym, po dwóch, po pięciu, po 10 piwach, on mi mówi, wyzywając przy tym różne epitety, używając, że nie. Zatelefonowałam w akcie rozpaczy na policję. Mówię, że skoro jest taka biedna, więc niech, powiedzmy, pomoże żonom alkoholików i niech uruchomi, nawet odpłatne. Myślę, że znalazłoby się wiele kobiet, które by po prostu poprosiły, żeby przyjechali z alkomatem z urzędu, zbadali. Ja bym zapłaciła 20-30 zł, bo tyle byłoby mnie stać, żeby udowodnić temu mężowi, że on po prostu kłamie w żywe oczy. To jest coś okropnego. Ponadto, czy właśnie ustawa alkoholowa, która jest zmieniana, powiedzmy to z kolan malona, czy ktoś się zapytał, ustanawiając te ustawy, żony alkoholików, dzieci alkoholików, czego one by oczekiwały od takiej ustawy? Bo właśnie, jak mówię, ten niby coś, zupełnie jakieś mrzonka, że przyjedzie policja, czy ktoś, powiedzmy, z jakiejś, no nie wiem, od jakiej instytucji można by się udać i zbada i udowodni jeden raz, drugi, trzeci, że ten mąż kłamie po prostu, że obraża, że to jest takie zniewolenie po prostu, że zresztą mój syn jeden, drugi mówi, jak my widzimy ojca pijanego, po prostu mamy osłabienie, jesteśmy na cały dzień. Nie ma ratunku. Ja nie wiem, co zrobić, ale w tej kwestii uważam, że ustanawiając kolejne, pan senator, jest ustawy alkoholowe, należy pytać przede wszystkim żony, dzieci alkoholików, czego one oczekiwały od tej ustawy, pomijając kwestie pieniędzy i tak dalej. To ja bym tyle. Bardzo się cieszę, że są takie audycje. Bardzo będę chciała pojechać do miejsca Piastowego z rodziną, być może z mężem, z bratem, może uda się. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyno, dziękujemy za telefon, pozdrawiamy. No i tutaj widzimy też, jakie zło się dzieje. Też gdzieś została w słowach ta sytuacja, o której ksiądz biskup mówił wcześniej, że ta profilaktyka, prawda? Bo później niestety skutki są tak tragiczne. Relacje rodzinne, dzieci, które muszą patrzeć. Najgorzej chyba, jak nawet spotykamy się w duszpasterstwie, prawda? Kiedy w szkołach widzimy też te dzieci z tych rodzin, które mają tam problem alkoholowy. Widać, jak to dziecko gaśnie gdzieś w takim, kolokwialnie mówiąc, ale to też wszystko się odbija, prawda?
No, w niektórych sytuacjach na pewno nie poradzimy sobie bez specjalistów. W sytuacjach uzależnienia człowieka potrzebny jest już specjalista, który zacznie pomagać, ale sytuacja jest dosyć dramatyczna, bo dopóki sam zainteresowany nie uzna w sobie, że jest chorym człowiekiem, bo alkoholizm jest chorobą, ale ta osoba, która jest uzależniona, jest chora i musi uznać, musi poprosić o taką pomoc. Jeśli ta osoba prosi o taką pomoc, o wiele sytuacja jest łatwiejsza. Pokierujemy do specjalistów i ta sytuacja jest już wtedy do opanowania. Natomiast dopóki ta osoba nie uznaje, że jest osobą chorą, następuje taki proces wypierania tego, że ja jestem człowiekiem chorym, ja nie uznaję tego, ja ciągle sądzę, że sam sobie poradzę, bo tak naprawdę problem alkoholu polega na tym, że alkohol w człowieku wchodzi w miejsce Pana Boga. Człowiek czuje się po kilku piwach, po kilku wódkach, człowiek czuje się wielki, czuje się niezależny, czuje się swobodny i po pewnym czasie nabiera przekonania, że to on jest Panem Bogiem, że on sobie poradzi sobie w życiu. I ta sytuacja jest bardzo trudna i dramatyczna, ale ja dziękuję Pani za ten telefon z jednego względu. Rzeczywiście
żony, matki, dzieci muszą mówić głośniejszym głosem, muszą mówić do mediów, muszą alarmować o takich sytuacjach. To musi być słyszalne, kochani, bo to wszystko jest zamknięte w domach, to wszystko jest zamknięte w jednej rodzinie, która bardzo cierpi. Natomiast reklamy, 400 milionów złotych browary i przemysł alkoholowy wydaje na reklamę alkoholu, pokazując, że te osoby będą się świetnie bawić, że będą świetne rodziny, że wszyscy będą zadowoleni, uśmiechnięci. Dzisiejszy telefon pokazał nam, co jest skutkiem tego wszystkiego. Właśnie cierpienie, cierpienie, cierpienie. I właśnie musimy mówić głosem bardziej wyraźnym. Jeszcze raz wracam do naszego radia i telewizji. Bardzo serdecznie proszę ojców również o to, nie tylko w miesiącu sierpniu, ale żeby te audycje były bardzo często, kochani. Jest to wielki problem. Jest to wielki problem, problem od strony Kościoła i od strony społeczeństwa. I tych audycji naprawdę musi być wiele, żeby te problemy docierały do tych, którzy stanowią prawo, do tych, którzy decydują o tym, jaki kształt jest prawa we współczesnej Polsce i w jaki sposób pomagać takim rodzinom, jak ta pani, która przed chwilą dzwoniła. Ona nie może zostać sama. Pani powinna się zgłosić do tych organizacji, które pomagają takim rodzinom. Mówimy o dorosłych dzieciach alkoholików, czy też o tych rodzinach, czyli osobach jak niejako współuzależnionych. I dopiero wtedy, bo są takie przepiękne świadectwa tych rodzin, które znajdują się w tych grupach i dopiero one zaczynają widzieć w innym wymiarze ten świat, własną sytuację. Czyli pani jak najszybciej powinna się zgłosić tam do najbliższego punktu, gdzie się jest świadczona pomoc właśnie osobom takim, jak w sytuacji, w której się pani znajduje.
Jeszcze pan senator.
Ja dziękuję pani za ten głos i chciałbym prosić w ogóle rodziny alkoholików, które nas teraz słuchają, aby pomogły właśnie parlamentarzystom uwrażliwić swoje sumienia poprzez nawet rozmowy. Przychodźcie do biur posłów, senatorów i oczekujcie od nas zdecydowanej reakcji. My trochę wyalienowaliśmy się z życia, trochę tak żyjąc na wiejskiej, nie mając problemów, wydaje się, że ustawa ona nie wpływa na życie. A to jest inaczej. Dlatego też będzie to skuteczna, tak jak ksiądz mówi, skuteczny głos, który dotrze do tych, którzy stanowią prawo. Przychodźcie do naszych biur i upominajcie się o to, co wam się słusznie należy. My wasze pieniądze bierzemy, prawda? Podatników. Stąd też macie prawo, ażeby jednak w sposób grzeczny, godny, ale stanowczy upominać się o to, żeby zmienić to, co was krzywdzi. A ta ustawa was krzywdzi.
Gdybyśmy mieli takie rozumienie, gdyby parlamentarzyści wszyscy mieli takie rozumienie sytuacji jak pan senator Jaworski, który jest tutaj z nami, to byśmy mieli najdoskonalszą na świecie ustawę w tej dziedzinie.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym powiedzieć, że wiele razy słyszałem wyznania miłości do swojego męża, jakie wypowiadały kobiety, które bardzo cierpią z powodu pijaństwa męża. Mówią, ja przecież bardzo go kocham, nie chcę jego krzywdy, ale ja już tego nie wytrzymuję. I wtedy zawsze mi przychodzi, że jeszcze ma szansę miłość miłosierna. Że człowiek musi się zdobyć na jakiś ogromny heroizm. I wiem, że to jest trudne, co w tej chwili mówię słuchaczom, szczególnie kobietom, które są dotknięte takim cierpieniem ze strony męża, którego kochasz. Trzeba być twardym w wymaganiach, bo miłość stawia zawsze wymagania trudne. Ale trzeba też zdobyć się na taką miłość miłosierną. Pomimo, że wymagasz, to trzeba dalej dać mu do zrozumienia. Człowieku, ja cię kocham, ja cię nie przekreślam. I modlę się za ciebie i widzisz, że dzieci dbają o to, żebyś ty wyszedł na właściwą drogę.
ale nie możesz tak postępować i nieraz muszę stanąć z taką zdecydowaną postawą wobec ciebie. Kiedyś tak pamiętam, jak powiedziała jedna z uczestniczek rekolekcji. Wrócił po tylu latach. Ja się ciągle modliłam, żeby ta nasza rozłąka nie była zakończeniem miłości. To jest tak właśnie, że to jest naprawdę trudne zadanie. Z jednej strony bardzo być wymagającym, bo miłość stawia wymagania, a z drugiej strony jednak człowiek jest wezwany do miłości miłosiernej. To jest wielkie wezwanie dzisiejszych czasów.
Trwają nasze rozmowy niedokończone. Jest godzina 23:23. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwita.
Teraz i zawsze.
Maria ze Sztokholmu. Witam wszystkich zgromadzonych i chylę czoło. No i oczywiście gorące podziękowania za przepiękne spotkanie, za Eucharystię, za słowo skierowane i za obecne rozmowy niedokończone. Widzimy problematykę nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w świecie i to dotyka polskie rodziny. To nie są tylko żony, to są matki, to są mężowie. Ale mogę się podzielić, że tu w Sztokholmie też są młodzi, którzy wstępują do krucjaty. To jest domowy kościół i to oni tak trzymają, można powiedzieć, rękę na pulsie, żeby było ich jak najwięcej. Jadą na rekolekcje, wiem, z Krościanka wracają, chociaż na rok wstępują. Teraz jest właśnie sierpień. Tak pięknie apel zespołu konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup Tadeusz zawsze dziękuje Radiu Maryja. Podziękował dzisiaj arcybiskupowi Józefowi. A my dziękujemy księdzu biskupowi. Ta wdzięczność, ta troska o naszą ojczyznę, o nasz kościół, o naród polski rozsiany na całym świecie. I wstępujemy też ogłoszenia parafialne w niedzielę. Ksiądz rektor Marian ogłosił, zaprosił do sierpniowej abstynencji, do której zachęcamy, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. To nie, że my mamy problem. My mamy pomóc tym, co mają ten problem. Właśnie tej matce, czy żonie, której przed chwilą dzwoniła. Ale niech wierzy, że niektóre się modliły 15 lat, 20 lat. Znam żony, które uprosiły i są szczęśliwe, tak jak pani Maryla. Bo u Matki Bożej można i przez jej ręce można wszystko wyprosić. Jeszcze raz szczere Bóg zapłać i serdeczne pozdrowienia i szczęść Boże, że Polacy rozsiani na świecie też będą wspierać i będzie abstynencja zaczynając w sierpniu. Od pierwszego, od czwartku. Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękujemy. Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Z Panem Bogiem dziękujemy serdecznie za te piękne słowa. Kochani, wszyscy musimy wytłumaczyć, zwłaszcza młodzieży, że w problemy alkoholowe wpada się łatwo i szybko, ale wychodzi się z nich bardzo, bardzo, bardzo trudno. To musimy wytłumaczyć zwłaszcza młodym ludziom. Są bardzo oszukiwani i dlatego potrzebna jest nasza modlitwa, potrzebne jest nasze świadectwo. Ten na pozór niewielki dar, no wyrzeczenie się przez miesiąc picia alkoholu, to powiedzmy, no nie jest taki wielki dar, ale on jest tak bardzo ważny, tak bardzo istotny, bo on może pokazać w naszych rodzinach, że stać nas na to, że jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, ale on może również powodować, że ta abstynencja zasmakowana niejako w sierpniu będzie się przedłużać na dalsze miesiące, czy daj Boże również na dalsze lata naszego życia. I to jest bardzo cenne. Dziękujemy Pani z całego serca.
I mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Podlasia.
Witamy Pani Mariu.
Ja właśnie jestem żoną alkoholika i chciałam powiedzieć, co ja przeszłam. Więc no, mój mąż, kiedy pił, był bardzo agresywny i No najpierw było leczenie na odwyku, wszystkie steralu, sprawy o znęcanie i to nie pomagało. No, jeśli pomagało, to na bardzo krótko. No i wreszcie po pewnym przyciu esperalu było 9 miesięcy, można powiedzieć, sielanki. Nie było alkoholu i było wszystko cudownie, dopóki nie zaszłam w kolejną ciążę. I wtedy wszystko powróciło do normy, że tak powiem. Okropne. Dziecko nie jego, oczywiście. No i strasznie to było. Nawet doprowadziłam do tego, że poszliśmy razem do Częstochowy na pielgrzymkę. No, kilka miesięcy spokoju i znów to samo. I wreszcie mój 6-letni synek zaczął skarżyć się na bóle w piersiach. No, to oczywiście nerwica. Ja też miałam te bóle i powiedziałam dosyć. Zmarnuje mi dzieci, wystąpiłam o rozwód. I przez 8 lat byliśmy w separacji. No, miałam pozorny spokój. Pozorny, no bo wiadomo, dzieci nie mają ojca. Chodziły tam do niego, dopóki były mniejsze. Potem jednak no, widziały, co robi ojciec i się zaczęły wstydzić jego. Ja chodziłam na pielgrzymkę do Częstochowy z dziećmi. 3 razy z wózkiem byłam. I każdego roku w grupie gościli z prelekcją anonimowi alkoholicy i rozdawali deklaracje. I brałam te deklaracje, podpisywałam na różne okresy, na pół roku, na rok. I wreszcie podpisałam do pełnoletności dzieci. W następnym roku znów są anonimowi alkoholicy i znów deklaracja. I nie wiem, dlaczego wzięłam. Najmłodszy syn miał 12 lat, więc miałam jeszcze 6 lat przed sobą tego zobowiązania, ale wzięłam. Co ja tu zadeklaruję? No, było tam takie zdanie, do powstania z nałogu bliskiej osoby. I podkreśliłam to bez żadnego przekonania, bo to już pewnie do końca życia, tak sobie myślę, bo nie wierzyłam, że on kiedykolwiek może z tego nałogu powstać. No i nie minął rok. Żeby było śmiesznie, no to 1 kwietnia, no prima aprilis, pojechaliśmy, tak się złożyło, no po różnych tam takich koleżanka trochę sami. Zawieźliśmy męża na rekolekcje dla anonimowych alkoholików. No i tam przystąpił do sakramentu pokuty, pojednania i od 1 kwietnia minęło już 20 lat jego abstynencji. No a mnie niedowiarka też Pan Bóg chwycił za słowo, bo wstąpiłam do krucjaty wyzwolenia człowieka, no i rzeczywiście do końca życia abstynencja. Także, no nie mogę powiedzieć tak jak ta pani, że jest przeszczęśliwa, bo jednak ten długi okres picia alkoholu to zniszczył te szare komórki. No ale jednak jest spokój, jesteśmy razem. No i dzieci to właściwie, no już są dorośli, już mają swoje rodziny, ale mają z nim bardzo dobry kontakt, czego na początku bardzo nie chcieli. Buntowali się, jak on wrócił do domu. Także wytrwałość, modlitwa właśnie. I dla mnie wzorem była święta Monika. Zawsze, kiedy już miałam dosyć i modlitwy, i tego pijaństwa, i wszystkiego, to zawiałam sobie za wzór świętą Monikę, a może jeszcze rok, a może jeszcze trochę. Ona tyle lat się modliła. To może i ja coś wymodlę. No i dzięki Bogu, tak się stało. Chwała Panu.
Dziękujemy Pani Mariu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie za to świadectwo też i ten przykład tej wiary, która nie ustała.
Kochani, musimy pamiętać, że święci, których wynosi Kościół na ołtarze, wcale nie są dla przeszłości. To nie są osoby, które mamy podziwiać. To są osoby, które w każdej sytuacji, w każdej epoce mają nam coś do powiedzenia. I myślę, że czas powoli mija, to w formie takiego podsumowania. Błogosławiony Bronisław Markiewicz ma nam dzisiaj w sytuacji polskiej w XXI wieku, na początku XXI wieku coś cennego do powiedzenia. Ma nam coś cennego do powiedzenia. Albo Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Wrogiem narodu i Kościoła jest ten, kto rozpija polską młodzież. Te zdania muszą wszyscy usłyszeć. To są bardzo istotne zdania. Musimy naprawdę dać siebie wszystko, aby podjąć te tematy, aby je rozwiązywać. I tak jak w medycynie, jak mówiłem już, po pierwsze nie szkodzić. Najpierw prowadzić bardzo wielką działalność profilaktyczną. Profilaktyczną, żeby osób uzależnionych było jak najmniej. Proszę pamiętać, że te 4 miliony osób pijących ryzykownie i szkodliwie, to jest przedszkole do pierwszej grupy tych, którzy są już uzależnieni. To jest przedszkole do ogromnych dramatów. I jak wielka jest praca dla mediów, dla kościoła, dla księży, dla rodzin, bo troska o życie, troska o trzeźwość jest troską o życie.
Dziękujemy księdzu biskupowi. Dzisiaj w miejscu piastowym, gdzie spotkała się rodzina Radia Maryja, w naszych rozmowach niedokończonych podjęliśmy temat postawy ojcowskiego błogosławionego, ojcostwa błogosławionego Bronisława Markiewicza jako wzoru dla ojców świadków wiary i trzeźwości. Był z nami ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Dziękujemy księże biskupie za te słowa, za homilię. Czas taki dla nas też, no żebyśmy też pozdrowili kogoś, bo jak już jesteśmy na antenie, to wykorzystajmy też te ostatnie minuty na pozdrowienia. Ksiądz biskup, kogo chcę pozdrowić?
Pozdrawiam wszystkich diecezjanów duszpasterzy trzeźwości i dzisiaj już serdecznie zapraszam na nasze jesienne spotkanie, które odbędzie się w połowie września. Pozdrawiam również wszystkich członków zespołu i tych, którzy dotychczas pełnili tę funkcję i tych nowych, jak ksiądz Jan Sarema, który jest tutaj z nami.
Dziękujemy księże biskupie. Ksiądz Jan wywołany, więc prosimy bardzo księdza Jan Sarema, kustosz sanktuarium właśnie świętego Michała Archanioła i księdza błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza.
Ja dziękuję Panu Bogu, że tą działkę życia kapłańskiego po wielu, wielu latach pracy formacyjnej, bo aż 12 lat przy klerykach i później przy formacji permanentnej wobec moich współbraci, teraz dzięki pewno Towarzystwu Powściągliwości i Pracy wszedłem, tak mi się wydaje, dosyć mocno w działalność taką apostolstwa trzeźwości. Mam nadzieję, że to jest jakaś szczególne też wezwanie Boże. Akurat teraz na kolejnej drodze mojego życia kapłańskiego. Za to bardzo dziękuję. Bardzo Was serdecznie wszystkich pozdrawiam, którzy uczestniczyliście i w spotkaniach comiesięcznych, jak również na rekolekcjach jesiennych, wiosennych. Pamiętajcie, organizujemy jesienne rekolekcje i będziemy próbowali coś czynić. Też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczyli w weselach bez toastu. Ja Was serdecznie pozdrawiam i proszę, jeżeli tylko Wam czas pozwoli, przyjeżdżajcie tutaj do miejsca piastowego 24 sierpnia. Będziemy wspólnie, rodzinnie modlić się w intencjach tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy i wsparcia. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją rodzinę naturalną, dlatego że jej zawdzięczam ogromnie dużo i ciągle sobie uświadamiam, jak dużo zawdzięczam moim rodzicom i mojemu rodzeństwu, ich rodzinom.
To ksiądz Jan Sarema, kustosz sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Po mojej lewej stronie państwo, pani Anna i pan Robert Puchalscy. Pozdrowienia dla...
Pozdrawiamy wszystkich naszych młodych przyjaciół. Wszystkie dzieciaki z całego towarzystwa, zespołu. Wszystkich Was pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy. I pani Jolanta i pan Krzysztof Bęben.
Z całego serca chcemy pozdrowić wszystkich, którzy są w krucjacie, również w Ruchu Światło Życie Domowym Kościele. Naszych parafian z Krosnopolanki, naszą rodzinę, uczestników tutejszych rekolekcji świętych trzeźwościowych. Ale w sposób szczególny chcemy również pozdrowić dzisiejszych naszych radiosłuchaczy i powiedzieć krótko, Czym mniej będziemy się targować z Panem Bogiem o abstynencję, tym więcej Pan Bóg darów ma dla nas przygotowanych i te dary zostaną w nasze życie na pewno włączone. Dlatego bądźmy odważni i nie lękajmy się, bo to jest piękne przesłanie. Pozdrawiamy naszą rodzinę, nasze dzieci, przyjaciół z Towarzystwa Powściągliwość i Praca i wszystkich przyjaciół.
Jeszcze jedno tak ode mnie, aby nigdy nie ustawać w modlitwie, aby nigdy nie wątpić w to, że modlić się za te osoby, które mają problem. Tak z całego serca od siebie Was prosimy. Nie wątpcie, nie ustajcie w modlitwie.
Dziękujemy i pan senator Kazimierz Jaworski.
No właśnie, chciałem bardzo serdecznie podziękować mojej rodzinie, bo tak trochę refleksyjnie, trochę zaniedbuję ją, może działając i na niebie trzeźwości, trochę kiepskim jestem ojcem, a ten temat był dzisiaj poruszany. Także pozdrawiam moją rodzinę, dziękuję za wsparcie i chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi ordynariuszowi z Rzeszowa, który przewodniczył Eucharystii i który pierwszą taką zagraniczną podróż jako ordynariusz właśnie dzisiaj wypełnił do miejsca piastowego. Bardzo serdecznie, ekscelencjo, dziękujemy, tym bardziej, że to zaproszenie było tak w krótkim czasie i że ksiądz biskup przyjechał i z nami się modlił. Bóg zapłać.
Dziękujemy wszystkim. Za chwilę rozpoczniemy naszą modlitwę komplety, modlitwę na koniec dnia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. Alleluja. Stańmy w obecności Pana Boga. Zastanówmy się, jak przeżyliśmy dzień dzisiejszy. Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, by nas otoczył opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nasze wzione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
Spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Ty tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Napełnij me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców przyklamała życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas zesłaniej, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Wam wszystkim tutaj zgromadzonym w studio przy radioodbiornikach, całej naszej umiłowanej ojczyźnie, jak błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Pod Twoją obronę.
Ucieczamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
Księdzu biskupowi dziękujemy za obecność, za dar wspólnej modlitwy. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy z miejsca Piastowego od błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza.
Pamiętajmy, przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich.
Niech to ostatnie hasło księdza biskupa będzie dla nas takim mostem do pracy. Pozdrawiamy. Jeszcze raz oddajemy głos do Torunia. Dziękujemy panu Waldemarowi za realizację. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.